Wykład w Radiu Ortodoksja.
Temat brzmi bardzo ciężko, powiedziałbym. Bardzo ciężko brzmi temat i troszeczkę akademicko. Prawda, kiedy przewodniczący bractwa, brat Sławomir, prawda, zaproponował temat postu, no prawda, no o poście my dużo mówimy. W okresie Wielkiego Postu dużo mówimy. Kiedy są inne posty, tak samo, już może mniej trochę mówimy, ale tak samo o nich mówimy. Natomiast same jakieś tam takie praktyczne konteksty tego postu również nie tak łatwo jest wskazać. Ja tak sobie pomyślałem, że może gdyby odniesiemy się do dokumentu, który był przyjęty na Soborze Cerkwi Prawosławnej 10 lat temu na Krecie, dlatego że to jest dobry dokument i właściwie też pojawia się pytanie, a dlaczego to nasi hierarchowie wiele, wiele lat temu postanowili, że temat postu zaistnieje w tym kontekście właśnie też jednym z tematów, którymi się zajmie Sobór. I tak sobie pomyślałem i sformułowałem to dosyć akademicko. Nasz przedsiedaciel, prawda, proponował zmienić i myśmy się jeszcze zgodziłem, ale w końcu końców temat został taki, jak sformułowałem. Ja go nawet teraz dokładnie wam nie powtórzę, bo go nie pamiętam. Także nie będę wam mówił o tym kontekście takim akademickim, niemniej jednak zwrócę waszą uwagę na kilka takich tekstów, sformułowań, dosyć prostych, myślę, które pokażą nam, że wbrew pozorom zagadnienie postu nie jest takie proste. I w takim kontekście ogólnocerkiewnym, i w takim kontekście, powiedzmy, naszego życia jednej cerkwi lokalnej. Dlatego, że podejście do pewnych zasad sprawowania postu, prawda, ono się może różnić i one się różni. I dlatego też ta moja dzisiejsza, moje wystąpienie będzie raczej ten dokument o poście będzie swego rodzaju takim tłem do ogólnego tego, gdyby, kontekstu. Więc 10 lat temu, teraz mamy maj, a to był czerwiec 10 lat temu, na Krecie miał miejsce Sobór Cerkwi Prawosławnej. On jest mało znany, a był bardzo wiele lat przygotowywany przez hierarchów wszystkich cerkwi. My mówimy wiele o soborowości. Mówimy o potrzebie, może nie o, mówimy o tym, że Cerkiew Prawosławna jest soborowa, ale prawdę mówiąc, to my jesteśmy bardzo mało soborowi. Jeśli chodzi o ten wątek prawosławia powszechnego, to jest wiele rzeczy do zrobienia i wiele rzeczy do wypełnienia. I wszystkie problemy, które my dzisiaj mamy w świecie prawosławnym, w tym kontekście międzynarodowym, one się biorą stąd, że ciągle nam brakuje tej soborowości. I ten Sobór na Krecie był pewnego rodzaju próbą odnowienia instytucji soborowości. Dlaczego mówię, że był? Dlatego, że przez wiele lat wszystkie cerkwie prawosławne uczestniczyły w jego przygotowaniu, a kilka dni przed już zwołaniem, odbyciem się tego Soboru, prawda, kilka cerkwi, cztery cerkwie odmówiły swojego przyjazdu. To było troszeczkę smutno, troszkę nieodpowiedzialne, chociaż cerkwie te, które nie przyjechały, również brały bardzo aktywny udział w procesie przygotowawczym do tego Soboru i bardzo mocno wpłynęły na wszystkie dokumenty, które tam zostały przyjęte. I w formie takiej niemalże, właściwie Sobór tam nie zmienił brzmienia dokumentów, które były wcześniej przyjęte i opracowane i podpisane przez wszystkie cerkwie, prawda, to jednak tej, jak gdyby, no, wisienki zabrakło na torcie. Ja zawsze wychodzę z założenia, że cały proces soborowy, czy Sobór Krety nie trwał tydzień czasu na Krecie, a trwał kilkadziesiątków lat. Dlatego, że przygotowania były od mniej więcej roku 1961. Ja nie będę, mógłbym wiele mówić o tym soborze, może niedługo będzie coś tam więcej, coś napiszę, ale ogólnie jest o czym pisać i jest o czym mówić. I ten sobór przyjął 8 dokumentów, różnych zagadnień, takich ogólnych, bardzo tematycznych też, starających się odpowiedzieć na pytania współczesnego świata prawosławnego. I wśród tych 8 dokumentów jest temat, który brzmi ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj. Dokument jest bardzo pozytywny. W pasterski sposób opowiada i zachęca wiernych Cerkwi Prawosławnej, aby praktykowali posty. Odnosi się do postów, które istnieją w Cerkwi, prawda? Natomiast kiedy formułowano listę wszystkich tematów, którymi się zajmie Sobór, temat postu brzmiał następująco. To było w roku 1976 na pierwszej ogólnoprawosławnej konferencji, prawda, zaakceptowano następujący temat. Przystosowanie przepisów cerkiewnych dotyczące postu. Co to znaczy? Przystosowanie przepisów cerkiewnych. To znaczy adaptacja pewnych norm postu do czego? Do czasów współczesnych, można byłoby tak powiedzieć. Tego słowa nie ma w tym sformułowaniu. Niemniej jednak w 1976 roku nasi przodkowie z naszej cerkwi na tym spotkaniu, nie pamiętam kto był, ale to jeszcze ojciec Georgi Klinger jeździł na kilka, potem już Władysław Jeremiasz, jeszcze Jan Anchimiuk jeździł, a potem już w dokumentach pojawia się biskup Jeremiasz, a potem arcybiskup Jeremiasz. A więc porównując te dwa brzmienia, ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj, prawda, przystosowanie przepisów cerkiewnych do dotyczących postu są, gdyby ukierunkowują się w innym kontekście. Ten pokazuje dzisiejszy nasz post, natomiast planowano pewne zmiany. W dokumencie, który był przyjęty na Krecie, prawda, pierwsze słowa, które brzmią, wskazuje się, że post jest Bożym przykazaniem, odnosi się też do listu, to jest Księga Rodzaju. Zabrakło mi tam słówka. Post stanowi, jest Bożym przykazaniem, stanowi on wielką duchową walkę i jest najlepszym wyrażeniem ascetycznego ideału prawosławia. Kościół prawosławny wiernie podążając za nauką świętych apostołów, kanonu świętych soborów i całościowemu nauczaniu świętych ojców zawsze wskazywał na wysokie znaczenie postu dla duchowego życia człowieka i zbawienia. Jest to podejście takie pasterskie do tego postu i tam jest dużo też wskazania, że jest bardzo potrzebny dla życia człowieka. Kiedy ojcowie decydowali o tym, żeby porozmawiać o poście, prawda, mieli na uwadze też taki kanon, który bardzo srogo odnosi się do tych, którzy nie poszczą. I tutaj ja zacytowałem kanon apostolski 69, który brzmi następująco. Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon, hipodiakon, lektor lub kantor nie pości w okresie Wielkiego Postu lub w środę albo piątek z wyjątkiem przeszkody na niemoc cielesną, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli będzie to laik, należy go odłączyć od komunii świętej. Kanon apostolski bardzo srogo odnosi się do tych, którzy nie poszczą. Nakazuje duchownych pozbawiać ich kapłaństwa, a wiernym odłączać od cerkwi, pozbawiać ich komunii. Kanon apostolski jest jednym z przepisów bardzo srogich, które one nazywają się kanony apostolskie, natomiast w rzeczywistości nie są te teksty napisane przez apostołów. Jest to grupa kanonów, która absolutnie funkcjonuje w naszej cerkwi. 85 kanonów. no, bardzo srogo do wielu spraw się odnosi i tak samo odnosi się bardzo srogo do tych, którzy nie poszczą. I dlatego też ojcowie, którzy przygotowywali sobór, wracali też na tą uwagę. Kanony są po to, żeby do nich się odnieść, prawda? Po to, żeby w jakiś sposób je wypełniać. Ja nie widziałem jeszcze żadnego baciuszki, który zostałby pozbawiony kapłaństwa, dlatego że nie pościł. Tak samo nie widziałem kogokolwiek, żeby został odłączony od cerkwi, dlatego że nie wypełniał postów w Wielkim Poście czy w środę. A więc ten kanon troszeczkę taki jest pewnym drogowskazem, a z drugiej strony jest taką martwą literą, dlatego że my jego w jakiś sposób omijamy. I dlatego też, mając na uwadze tą świadomość, biskupi tamtych czasów wskazywali, że nam jednak potrzeba jakoś się odnieść, jak my rozumiemy dzisiaj post, żeby no, ludzi tak i nie straszyć. A z drugiej strony, my też nie mamy takich jasnych reguł, jak należy pościć. Naszą taką regułą, którą my, do której się odnosimy, to jest triodź postnaja. I tam jest wskazane, jak pościć. Naturalnie triodź postnaja, ona odnosi się do mnichów, ale tutaj proszę przeczytać, co tam jest napisane, jak należy pościć. To ja tylko fragment wziąłem. W pierwszym tygodniu Wielkiego i Świętego 40-dniowego postu w poniedziałek i wtorek jeść nie należy. W środę zaś po liturgii uprzednio oświęconych darów spożywamy ciepły chleb i owoce. Podajemy również wrzątek z miodem. Ci, którzy przez te dwa dni nie są w stanie zachować postu, niech jedzą chleb i piją kwas po wieczerni we wtorek. Podobnie też niech postępują starcy. Kiedyś przeczytałem taki apoftegmat, to znaczy taki wypowiedź ojców pustyni, kiedy rozmawia dwóch mnichów, jeden mówi: ty wiesz, że są ludzie, którym jest bardzo trudno 3 dni pościć, to znaczy nic nie jeść. Są tacy, że nawet 2 dni nie mogą jeść, a są tacy, że nawet 1 dnia nie mogą jeść. Prawda? I tak sobie pomyślałem, no, bardzo mocno przemawia ten tekst ojców pustynników. A ja myślę, że dla mnie byłoby i 1 dzień nic nie jeść bardzo trudno, cały dzień. Także te ukazania oczywiście one są kierowane do mnichów, ale my w naszej teologii prawosławnej my tak nie mocno nie rozgraniczamy. Nie ma takich reguł, które mówią, że takie reguły są dla mnichów, a dla wiernych są reguły inne. Prawda? My jakoś z praktyki życia one wychodzą, że zwykle osoba, która żyje w świecie, ona post ma mniej rygorystyczny niż ci, którzy żyją w monasterach. I nawet biskupi, którzy formułowali dokument na Krecie, chcieli napisać w dokumencie, że taka praktyka jest dla monasterów, a taka praktyka dla wiernych. Powiedzieli, że tak nie możemy, tak w naszej tradycji takiej nie ma, że jednych dotyka to, czy nie dotyka, innych nie dotyka, dlatego że zbawienie, o które się wszyscy staramy, dotyka wszystkich nas, i mnichów, i osoby świeckie. A więc to są takie czynniki, które wskazują, że jednak ten dokument o poście powinien być przedyskutowany i zaczęto dyskutować. I przygotowując się do soboru, powierzono poszczególnym cerkwiom przygotowanie poszczególnych dokumentów. Jedna cerkiew dostała dokument o relacjach ze światem nieprawosławnym, inna cerkiew dostała relacje cerkwi, przygotowała zagadnienie kalendarza, jeszcze inna dostała zagadnienie małżeństwa, przeszkód małżeństwa i tak dalej. Dokument o poście został powierzony dla serbskiej cerkwi. A serbska cerkiew, sobór, synod serbskiej cerkwi, przygotowanie projektu na sobór powierzył ówczesnemu biskupowi Prizren, arcybiskupowi Pawłowi. My jego znamy jako patriarcha serbski. I patriarcha, późniejszy patriarcha serbski, ówczesny biskup Prizren, arcybiskup Prizren, bardzo poważnie podszedł do tej roli przygotowania tematu, czyli wskazującego na przystosowanie przepisów cerkiewnych do współczesności i zaczął badać temat. Te jego wnioski są opisane w jego biografii, w cerkiewnym wieśniku serbskim. I ten dokument został przedstawiony na jednym ze spotkań przygotowawczych do soboru. I Władyka Paweł, który jest znany jako wielki asceta, święty człowiek dzisiaj, prawda, on proponował skrócić posty. Nie wszystkie, ale skrócić. I uzasadniał to w sposób naukowy. Mówił, że ja już nie będę tego dokładnie i zresztą nie pamiętam dokładnie, mówił, że post Piotrowy należałoby skrócić do 2 tygodni. Post rozrzestwieński zacząć później, mniej więcej od święta świętej Barbary. Wskazywał też na pewne produkty, które trzeba byłoby zezwolić, powiedzmy, czy tak napisać, czy można jeść. Nie zmieniać postu uspieńskiego, on trwa krótko, post uspieński trwa 2 tygodnie, natomiast post Piotrowy różnie bywa. Dziś, w tym roku on będzie trwał, no chyba tak, jak i Wielki Post. Tak, będzie dosyć długi. Dlatego też Władyka Paweł, będąc człowiekiem, który patrzył trzeźwo na świat i jak gdyby zachęcając ludzi do praktykowania ascezy, postów, prawda, a jednocześnie nie nakładania silnego brzemienia, które my możemy przeczytać czy w kanonie, czy w tych wypowiedziach w Tipikonie, prawda, sugerował właśnie takie zmiany. I kiedy biskupi zebrali się już na swoim zebraniu i przeczytali dokument serbskiej cerkwi, to powiedzieli, no bardzo ciekawy jest. Zaczęli dyskutować i zaczęli, prawda, badać temat, że w ten sposób, że ten my bardzo mocno zmienimy tradycję nie polskiej cerkwi, a prawosławnej cerkwi. I zaczęli jak gdyby odnosić się do pewnych zagadnień, które były poruszone w dokumencie serbskiej cerkwi z pewnego rodzaju rezerwą, bojąc się, że my naruszymy pewną tradycję cerkwi. I powstał dokument, który nie ujął zupełnie tych propozycji, które były wprowadzone przez arcybiskupa Pawła, a powstał dokument, który w tradycyjny sposób odnosił się do prawosławnego postu. I wtedy biskupi, którzy tam byli, powiedzieli w takim razie, nasz tekst absolutnie nie pasuje do tytułu, który był zadany. I dlatego też na kolejny ten temat, ja czytałem dokumenty, dyskusje biskupów, prawda, nie mogli podjąć decyzji. Dopiero na następnego roku zebrali się ponownie i wtedy stwierdzili, że zmienią brzmienie dokumentu. No i w ten sposób powstał dokument, prawda, o ukazujący tradycję prawosławnej cerkwi w sposób taki tradycyjny, można powiedzieć. Ale tam też były bardzo ciekawe dyskusje, które obnażyły w jakiś sposób różne tradycje. Okazuje się, że w różnych cerkwiach są różne tradycje, prawda? Myślano, chciano zapisać w dokumencie, jakie produkty jeść, a jakich nie jeść. Nie jeść mięsa, nie jeść ryby, nie jeść jajek, nie jeść nabiału. I wtedy był taki przedstawiciel rosyjskiej cerkwi, mówi, a my ryby jemy. My nie bardzo będziemy mogli co jeść w poście, jak nie będziemy ryby jeść. No to zabrania, prawda? Ale w praktycznym życiu my jemy ryby. Biskupi z Afryki powiedzieli, że wiecie co, my z naszym wiernym nie powiemy, że nie jedźcie mięsa, czy nie jedźcie ryby. Oni się rodzą i umierają z maniokiem. To jest, gotują taką roślinę, tłuką i to jest podstawowy ich produkt. Poza tym Rumyni, z rumuńskiej cerkwi, my uważamy nabiał no, jako postny, natomiast ryby nie jemy, bo to jest żywe. No i się okazuje, że mamy bardzo różne podejście do tych kwestii. I w dokumencie tym my nie znajdziemy spisu albo jadłospisu, co należy w poście jeść, a czego nie jeść. Dlatego, że jak się okazuje, ta praktyka jest dosyć różna. I ten dokument, prawda, czy ten pasterski właściwie dokument tej kwestii jak gdyby nie jednoznacznie nie ogłasza. Poza tym w dokumencie występuje bardzo wyraźny, jak gdyby występuje odwołanie się do konieczności postu, odwołanie się do tego, że poszczególne cerkwie, prawda, mogą zezwalać w swoich lokalnych warunkach na jedzenie tych produktów albo nie, ale żadna cerkiew nie słyszałem, żeby zdecydowała, że to można jeść, a to można nie jeść. To w jakiś sposób pozostaje dla rozważenia przez wiernych i rozwiązywane jest w kontekście pasterskim. Nie nakazów, nie zakazów. Podkreślając przede wszystkim, że ważność postu jako takiego, że on jest potrzebny człowiekowi, jest dobrą rzeczą, do i wartościową. Jedyną rzeczą, którą się wskazuje w dokumencie, to jest, można powiedzieć, nakaz, aby nie spożywać nic, ani wody, ani napojów, ani wody, ani żadnych innych rzeczy przed Eucharystią od północy do tego momentu, kiedy osoba będzie przystępowała do Eucharystii. I to jest jak gdyby taki warunek, który jest zapisany w dokumencie, który no, nie tuż zakończy, ale ustanawia pewną normę, że osoba przystępująca do Eucharystii od północy nie spożywa żadnych produktów. Ale my wiemy też, że jest wiele innych zagadnień. I tutaj już tak niezależnie od tego dokumentu. Nie rozwiązuje się kwestii, a jeśli jest liturgia o pierwszej w nocy, tak, albo o drugiej w nocy, ale o północy. I my z tym problemem też się borykamy. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia. W naszej tradycji no, urosła Wigilia no, niemalże do rytualnego posiłku, który my spożywamy, a w innych cerkwiach on jest absolutnie nieznany. To jest dzień postu, dzień silnego postu, wielkiego postu. I na koniec zjadało się kuciu, tak, żeby podtrzymać siłę, ale nie suto zastawiony stół produktami, które co prawda nie zawierają mleka i mięsa, ale ryby, pierożki, inne rzeczy, olej. On aż się stół uginę nasz wigilijny. I zachodzi pytanie, prawda, jak się w Wigilię zjemy no, o 6 godzinie, czy 7, czy 8, a bywa, no, bywa różnie, tak? Teraz mamy liturgie, które zaczynają się o północy, znaczy liturgie, to jest jeszcze polunośnica jutro, nie? Liturgie gdzieś o 2, prawda? Jak nam pościć? Od kiedy nam pościć? A więc tych pytań my dzisiaj tutaj nie rozwiążemy, one są rozwiązują się na jakimś takim poziomie pasterskim, można powiedzieć, kiedy duchowni no, zalecają, prawda, od tej godziny wy nie jedźcie, tak, żeby była jakaś taka godzina, jakiś taki czas, który pomoże nam w odczuć no, niesytość, a przystąpić godnie do Eucharystii. Tak samo święta kiedyś bywają, na grabarce, prawda, jest wsienoczne jedzenie o 18, kończy się około 21, tak, i pierwsza liturgia o pierwszej nocy. Od kiedy mamy nie jeść? No, trzeba było, czy przed wsienocznym trzeba zjeść, czy można jeść później? Tak, nie mamy na to odpowiedzi. Tak samo jeśli chodzi o liturgię uprzednio poświęconych darów, które są odprawiane w Wielkim Poście, w środę i piątki. Prawda? To są liturgie, które no właściwie liturgiści toczą spór, czy to jest liturgia, czy to jest wieczernie z przyczaściem. Dlatego, że liturgia to jest tam, kiedy dokonuje się, przynosi się dary. Przesłyszczenie jest, a tutaj nie ma. Tutaj jest po prostu schemat wieczerni z pewnymi modlitwami zaczerpniętymi, z nawiązującymi do liturgii, tak? Ale to nie jest problem. Problem jest w tym, że my odprawiamy rano, kiedy to jest wieczernia. Świecie cichy, śpiewa się wieczorem, a my 7-8 godzina, słońce niedawno wzeszło, my świecie cichy śpiewamy. Oczywiście rozwiązaniem jest odprawianie tej liturgii po południu, tam gdzie ona jest przeznaczona. Ale też tutaj jest inny problem. A jak wierni będą przystępować do Eucharystii? Tak? Czy powinni się cały dzień nie jeść? W zasadzie tak. Po to jest ona odprawiana, po to jest postny dzień, żeby cały dzień nie jeść. Ale no, naturalnie są osoby chore, są osoby i tak dalej, ale nawet osoba zdrowa i pracuje, nawet niekoniecznie ciężko pracuje, a są osoby ciężko pracujące, a są osoby, które w biurze pracują, może fizycznie pracy nie wykonują ciężkie, natomiast muszą myśleć i tak dalej, a to bardzo często powoduje, że taka osoba, trudno jej przyjść na godzinę 4, nic cały dzień nie jeść. No i rodzi się pytanie, to ile czasu nie jeść? I my mamy różne sugestie. Duchowni mówią 8 godzin, 6 godzin. Nie ma żadnego takiego wykładnika, który w ten sposób by te sprawy regulował. Ja myślę, że tutaj też jest to jak gdyby poddane dla pewnego rozważenia dla wiernych. Jeśli może 8 godzin, niech będzie 8 godzin. Jeśli może 10, niech będzie 10. A jeśli nie może, no to jakieś te 6 godzin, prawda, niech ta osoba pości. Także tutaj my reguł żadnych nie mamy na to. Regułą jest nic nie jedzenie. Natomiast aby zachować nasze jakieś siły, prawda, trzeba czymś się posilić. Słowo post oznacza greckie słowo nistia, to jest niejedzenie, to jest głodowanie. To nie jest to, że ja powstrzymuję się od pewnych produktów. To ja nic nie jem, nic nie piję. Tak jak Chrystus, który jest, dla nas jest wzorem, Jego przebywanie na pustyni jest wzorem dla nas gdyby do kontynuowania postu. On nic nie jadł i nie pił przez 40 dni. Tak? No człowiek tyle nie może żyć. W Jego przypadku to było naprawdę możliwe. Natomiast ten post nistia to jest niejedzenie, głodowanie. A z drugiej strony my wiemy, że człowiek jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to może umrzeć. Jeśli zachowuje też post w sposób nieumiarkowany, to może zemdleć. Ja już pewnie słyszeliście moje opowiadanie. Sprzed kilku lat na Antoniuku człowiek bardzo mocno pościł, w noc paschalną od czwartku nie jadł, no i zemdlał. Karetka przejechała, zabrali go, prawda, no i skończyło się jego świętowanie. No może nie skończyło się, no ale stworzył dużo, dużo problemów sobie i dla innych. Także we wszystkim tym powinien być umiar. O, i to są rzeczy, które chciałem wam przekazać, wskazując jednocześnie na tenże dokument, jeszcze może jakiś fragment, tak, z tego dokumentu. Prawdziwy post jest zmaganie duchowe, związany jest z nieustanną modlitwą i szczerym pokajaniem. Pokajanie bez postu jest pozbawione wartości. I tutaj zsyłałem się na Bazylego Wielkiego. Tak samo jak post bez dobrych uczynków jest martwy, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy nierówny i niesprawiedliwy podział dóbr pozbawia nawet tego chleba powszedniego całe narody. W dokumencie tym, no ale to my też tak samo w naszych pouczeniach wskazujemy, prawda, że sam post, same jedzenie nam nic nie daje. To człowiek powinien się przymienić z tego człowieka starego w nowego. I tutaj też się odnoszą ojcowie soboru do tekstu Klemensa Aleksandryjskiego. Post jest wstrzemięźliwością od jedzenia, zgodnie ze znaczeniem słowa. Tak? To jest nistia, niejedzenie. Jednakże jedzenie nie tworzy nas bardziej poprawnymi, czy też mniej poprawnymi. Słowo post ma głębsze znaczenie w ten sposób, że jedzenie jest symbolem życia, natomiast brak jedzenia oznacza śmierć fizycznie. Tak? Tak więc dla nas potrzebnym jest post, aby umrzeć dla świata, by otrzymując pokarm Boży rozpocząć życie dla Boga. Klemens Aleksandryjski, on troszkę jest zawiły, tak? Ale pokazuje, że post to jest też czynienie czegoś innego. I w bardzo wielu tekstach w pierwszego wieku nawołuje się wręcz, jaki jest prawdziwy post. Rozerwij twoje zobowiązania, porwij gdyby te księgi długów. Daj chleb potrzebującemu. Odwiedź człowieka, który został osądzony w więzieniu, jest niesprawiedliwie. I tak dalej. To jest takie jak gdyby zwrócenie uwagi na uczynki. I na koniec w tym tekście mówię, że wszyscy wierni cerkwi powinni przestrzegać świętych postów i zachowywać wstrzemięźliwość od pokarmów od północy, aby systematycznie przystępować do świętej Eucharystii, który jest wyjątkowym wyrazem eklezjalnej istoty. Powinny też przywyknąć do poszczenia na znak pokajania. I tak samo jeszcze już na koniec podejście do Eucharystii. W tradycji rosyjskiej, której my bardzo dużo czerpiemy, i tradycji greckiej, no, było znaczące rozbieżności. Grecy do spowiedzi rzadko chodzili i chodzą, natomiast przed przyjęciem Eucharystii pościli 3 dni. I to nie tyle pościli, że jedli ryby, jedli produkty roślinne bez oleju. W tradycji rosyjskiej i zresztą w wielu naszych parafiach również ten zwyczaj jest, że obowiązkiem jest przystąpienie do spowiedzi. Tak? O posta mało kto pyta, czy o przygotowanie, a potrzebne jest pójście do spowiedzi. W innych naszych parafiach, w naszym mieście, prawda, absolutnie niekonieczne jest chodzenie do spowiedzi przed każdym preczaściem, tak? Czy to w jakiś sposób ze swoim, z kimś, kto spowiada się regularnie, prawda, reguluje czy jak, a w każdym bądź razie absolutnie nie jest praktykowane przystępowanie do spowiedzi przed każdym preczaściem. Innych duchownych możecie spotkać, powiedzą, koniecznie, absolutnie, nie pozwalam, żeby bez spowiedzi. Prawda, tej spowiedzi czasem u nas no, nie ma co powiedzieć. Prawda? Ile można mówić, że tam, że z mężem się pokłóciła, dziecko nakrzyczało, no, o kimś pomyślała, jak jest coś poważnego, kiedy człowiek czuje potrzebę, kiedy człowiek zgrzeszy, jest, a są problemy takie, to wtedy rzeczywiście trzeba iść do spowiedzi, trzeba, i to jest, gdyby oczuszcza duszę. A opowiadanie naszego życia, prawda, to nie jest grzechem, to jest nasze życie. I w tym wypadku przygotowanie do Eucharystii, ono jest niekoniecznie musi być związane ze spowiedzią, ale z przygotowaniem jak najbardziej. Zachowaniem pewnej wstrzemięźliwości, postu, chociaż z tym różnie bywa, kiedy na przykład mamy święta parafialne, tak, jest ugaszczenie, tak, i tam mięso podają, no i jedzą, następnego dnia przeczeszczają się. Także tutaj trzeba, są modlitwy odpowiednie, są kanony, a to prawdę uważam, że jest potrzebne do przeczytania. Więc ta nasza praktyka różnych cerkwi jest różna, ale jak się okazuje, my też czerpiemy różne wzorce z różnych cerkwi i w jaki sposób je adaptujemy. I tworzy się u nas no, taka tradycja mieszana, którą my kształtujemy chyba. Dlatego, że pojawiają się u nas nawet w ubraniach duchownych. Jest tradycja rosyjska, są obłaczenia, jest tradycja grecka, jest tradycja rumuńska, jest tradycja serbska. No i prawda, potem baciuszki wychodzą w różnych obłaczeniach. No, bo ten przyjdzie stamtąd, a tamten stamtąd. Tak samo i taką praktykę adaptujemy liturgiczną, dotyczącą spowiedzi, dotyczącą zachowania postów. Chociaż w Grecji od tej praktyki odchodzi się, do takiego rygorystycznego zachowania postu w ciągu 3 dni. I na soborze był mnich z Atosu, który jako jedyny duchowny, bo tam duchowni nie mogli się wypowiadać, tylko biskupi, ale jedyny on wypowiedział się na temat jak gdyby wymogów, które są na Atosie. On mówi, że teraz na Atosie również nie wymaga się, tak nie stawia się sprawy, żeby koniecznie osoby zachowywały post długotrwały przed przyjęciem Eucharystii. A w innych monasterach praktyka jest inna. Także wiele pytań zostaje otwartych. My na nie dzisiaj nie mamy odpowiedzi, szukamy odpowiedzi. Co jest najważniejsze, prawda, aby rzeczywiście i post umiejętnie przeżyć duchowo, aby odrodzić swoją duszę, a nie stał się dla nas dietą tylko, a z drugiej strony, prawda, i godnie przystępować do ciała Chrystusowego, tak, żeby ono rzeczywiście dla nas było nie na sud i nie na osuждение, a na dobro dla duszy. To tyle, co chciałem powiedzieć.
Wykład w Radiu Ortodoksja.